przed nami ostatnia, trzecia część audycji o paragrafie przy kawie, gdzie gościmy radcę prawnego Martę Kawulę, wicedziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie, rozmawiając z naszym gościem o upadłości konsumenckiej. Marta, powiedzieliśmy sobie, co zrobić, żeby taki wniosek został złożony. Powiedzieliśmy, gdzie możemy go złożyć, co mniej więcej w tym wniosku powinno się znaleźć, ale nie powiedzieliśmy, ile takie postępowania trwają, bo jest to duży znak zapytania.
To prawda. Jak to prawnicy mają w zwyczaju mówić, to zależy. Przy czym tak, ten pierwszy etap, czyli rozpoznanie wniosku o ogłoszeniu upadłości, ustawowo powinien być rozpoznany w terminie 30 dni od jego prawidłowego wpłynięcia, tak? No bo może mieć oczywiście wniosek jakieś braki formalne, ale to już jakby bardziej nas tutaj prawników to interesuje. Natomiast już to właściwe postępowanie upadłościowe, tak w założeniu, ono nie powinno trwać dłużej niż 6 miesięcy. Przy czym w praktyce bywa to bardzo różnie, bo to tak jak powiedziałam, to zależy. Jeżeli mamy na przykład taką upadłość tak zwaną bezmajątkową, czyli mamy upadłego, który nie ma żadnego majątku, no to do wykonania syndyk ma, no najpierw muszą wierzyciele zgłosić swoje wierzytelności w terminie miesiąca od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości i syndyk sporządza łącznie z projektem planu spłaty od razu wskazuje na wierzycieli, którzy zgłosili swoje wierzytelności. I takie postępowanie bezmajątkowe, to tak jak mówiłam, prawidłowo powinno trwać nie dłużej niż 6 miesięcy, bo jeżeli trwa dłużej niż 6 miesięcy, to od tego planu spłaty każdy kolejny miesiąc powyżej 6 miesięcy trwania postępowania, to od planu spłaty się te miesiące odejmuje. To też jest taki przepis, który ma mobilizować syndyków, czy też wierzycieli, żeby tam pilnowali syndyka, żeby jak najszybciej zrobił to postępowanie. A jeżeli mamy taką upadłość z majątkiem, to z reguły trwa to zdecydowanie dłużej, bo jeżeli mamy nieruchomość, jakieś tam mieszkanie, czy jakieś grunty, to syndyk najpierw musi zlecić wycenę, musi oszacować, później musi ogłaszać przetarg na sprzedaż. Więc to w czasie jest też rozłożone. No daj Boże, jak się od razu ktoś trafi i sprzedamy taką nieruchomość bądź inny składnik majątkowy, a jeżeli nie będzie chętnego, no to trzeba kolejne i kolejne i kolejne. I to takie tak zwane majątkowe upadłości trwają zdecydowanie dłużej.
Czyli możemy powiedzieć, że im mniejszy majątek, tym teoretycznie szybsze postępowanie sądowe.
Teoretycznie tak. Zależy, co jest w tym majątku, bo jeżeli mamy, bo zdarzały się takie sytuacje, że w majątku był powiedzmy udział 1/12 w jakiejś tam drodze, bo to przeoczył chociażby komornik przy wcześniejszej egzekucji, to nam weszło do masy upadłości. To znalezienie nabywcy na tą 1/12 działki drogowej jest naprawdę trudne, ale też oczywiście jest na to sposób, bo jeżeli jest to składnik majątku tak zwany niezbywalny, bądź bardzo trudno zbywalny, to można go wyłączyć po prostu z masy upadłości.
Słuchajcie, tak słucham, może byśmy sobie utarli takie nowe powiedzenie, czy odpowiedź od tego na pytanie, ile trwa postępowanie. To trzeba zawsze chyba mówić od czasu złożenia wniosku do jego prawomocnego rozstrzygnięcia.
I to będzie wyczerpująca odpowiedź.
I to będzie właściwa, prawidłowa i jedynie słuszna odpowiedź.
Tak jest.
No właśnie, nie są to łatwe postępowania. A co w sytuacji, Marta, w której dłużnik ukrywa część swojego majątku, bo przecież też do takiej sytuacji może dojść. Czy w praktyce one mają miejsce?
Zdarzają się sytuacje takie, że dłużnik zapomni o czymś albo, bo to miałam ostatnio też w jednej z upadłości, gdzie reprezentowałam upadłego. Jakiś czas temu sprzedał samochód, ale zapomniał zgłosić, a nabywca też jeszcze go nie przerejestrował, ponieważ syndycy tuż po ogłoszeniu upadłości wysyłają zapytania do urzędów skarbowych. Wysyłają zapytania też do tych baz, w których są ewidencjonowane pojazdy i uzyskują informację, że właśnie na przysłowiowego Jana Kowalskiego figuruje zarejestrowany taki i taki samochód. I wtedy zwraca się oczywiście do upadłego o wyjaśnienia. Są też sytuacje takie, że dłużnicy przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości zbywali swój majątek. I tu już się zaczyna, już tak powiem, dłuższa zabawa, bo niektóre czynności dokonane w pewnych okresach przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości są bezskuteczne w stosunku do masy upadłości, co oznacza, że tak naprawdę one wracają do puli majątkowej, którą reprezentuje syndyk i wtedy trzeba zbywać w upadłości, te składniki, ale jeżeli mamy taką sytuację, że przed upływem 5 lat od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości ktoś zbędzie na przykład swoje mieszkanie, no to syndyk moim zdaniem jest zobligowany, żeby wystąpić ze skargą pauliańską, tak żeby ten składnik majątku jednak stanowił masę upadłości, która będzie służyła zaspokojeniu wierzycieli. I takie postępowania no, potrafią dużo, dużo dłużej
No niestety,
trwać.
Było tyle miodu i ten łyżka dziegciu na końcu, że nie można ukrywać majątku, bo w końcu ktoś się do niego przysłowiowo dobierze, a wierzyciel będzie mógł się zaspokoić w większej mierze. Natomiast pytanie, czy już spotkałaś się z ewentualnymi doniesieniami na prokuraturę dotyczącą oszustwa w takiej sytuacji, kiedy ktoś specjalnie wyzbywa się majątku celem jakby zmniejszenia możliwości zaspokojenia się przez wierzyciela.
Znaczy ja osobiście nie miałam do czynienia, natomiast rozmawiając z syndykami, którzy działają przy naszym sądzie rejonowym, to słyszałam o takich sytuacjach, że takie zawiadomienia przez syndyków były składane do prokuratury. Jak się skończyły sprawy, nie wiem, bo, że tak powiem, obowiązuje nas tajemnica zawodowa. Ja nie dopytywałam, a później koledzy też już nie mówili, co tam się dalej działo, ale wiem, że takie zawiadomienia były.
Czyli jak w życiu. Najlepiej być jakim uczciwym.
Tak, tak jest. Wykonywanie zawodu radcy prawnego to nie twoja jedyna pasja zawodowa, ale też od wielu, wielu lat angażujesz się bardzo aktywnie w samorząd zawodowy. Opowiedz kilka słów, jak to wygląda z twojej perspektywy.
Tak, to oprócz tak działalności zawodowej jako radca, to w tym samorządzie naszym, oj nie wiem, z 10 lat pewnie będzie już jak działam aktywnie, no bo wcześniej jako radca prawny, członek izby, to korzystałam z różnych aktywności, które organizowała izba, natomiast tak jak mówiłam, około 10 lat już działam w tym samorządzie jako członek rady, różnych komisji przy niej działających. Ja lubię tą pracę samorządową, bo to jest też okazja do spotykania się z naszymi koleżankami i kolegami, nie tylko na korytarzach sądowych i nie tylko na salach sądowych, natomiast jest to też okazja do integracji, do wymiany różnych doświadczeń, poglądów, ale też i branie udziału w różnych aktywnościach, takich poza już zawodowych, bo w naszej izbie działa chór,
którego jesteś członkinią.
Tak, tak. Z przyjemnością śpiewam. No i prowadzi ten nasz chór profesjonalistka, która również jest pracownikiem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, pani Urszula Borejszo, którą też serdecznie pozdrawiam.
Pozdrawiamy.
Jest też bardzo prężnie działająca u nas sekcja piłkarska. Mamy super drużynę piłkarzy, którzy jeżdżą nie tylko na turnieje nasze tutaj krajowe, ale również na międzynarodowe zawody i zajmują tam zacne miejsca.
Jako że audycja studencka, to jakbyś zachęciła naszych studentów, żeby jednak wybrali aplikację radcowską, a nie te inne takie mniej prestiżowe, adwokacką, notarialną, no nie daj Boże, komorniczą, czy ten ksapa. Zamknął nas wszystkich tutaj te nasze...
Dziękujemy państwu.
Ja uważam, że nasza aplikacja jest bardzo atrakcyjna z punktu widzenia przyszłego prawnika, który będzie już wykonywał zawód w ramach zawodów prawniczych. Po pierwsze, mamy sporo godzin szkoleniowych. Ja wiem, że to może nie wszystkim się podoba, że jest dużo tych zajęć szkoleniowych, ale one u nas się odbywają w formie konwersatoriów. Mamy praktyki. Mamy praktyki w sądach, w prokuraturach. I po naszej aplikacji, będąc już radcą prawnym, mamy bardzo szeroki wachlarz możliwości wykonywania tego zawodu, bo nie tylko w formie własnej kancelarii prawnej, nie tylko w ramach zlecenia, nie tylko w formie spółek, ale możemy wykonywać również ten zawód na podstawie umowy o pracę, czego nie mają nasi koledzy,
starsi bracia,
wierzę. Adwokaci. Tak. Myślę, że to jest taka wartość dodana naszego zawodu.
Mówisz tak bardzo formalnie, mamy dużo zajęć, mamy świetnych wykładowców, ale to chyba nie zawsze nas wszystkich interesuje i studentów. Lepiej mów o imprezach, o
integracji.
Co roku, dzień przed balem, który jest organizowany dla radców prawnych i nie tylko, aplikanci nasi mają zawsze tak zwaną imprezę integracyjną, połączoną z otrzęsinami pierwszoklasistów, tak? Czyli aplikantów pierwszego roku. Za tą imprezę nie płacą.
Pierwszy plus?
pierwszy plus.
To nie jest chyba jedyna impreza, którą możemy zaproponować naszym przyszłym członkom Izby, naszym aplikantom. No przecież wielokrotnie mamy w wakacje pikniki radcowskie, tak, o których możesz poopowiadać, byś jedną z organizatorek i inne imprezy, które pozwalają integrować całe środowisko, bo to o to chyba chodzi. Integrację, poznawanie się i dobrą atmosferę w Izbie.
Dokładnie tak jest. I mamy wiele, wiele imprez w naszej Izbie. Chociażby zawody w bowlingu, w których też oczywiście aplikanci mogą brać udział. Wspomniany już tutaj piknik radcowski, podczas którego mamy zawsze wyścigi kajaków i oczywiście to są też imprezy, które udział aplikantów też oczywiście przewidujemy i mieliśmy w tym roku pierwszy turniej w bóle. To już tak zabawnie to wyszło. Pierwszy raz grałam w życiu i moja drużyna wygrała, no nie wiem czemu.
To chyba tak samo jak w kajakach, zawsze wygrywa dziekan. Nie wiem dlaczego.
Nikt nie śmie go wyprzedzić.
No w tym roku było trochę inaczej. W związku z tym, że też ciągle wygrywałam na tych kajakach, więc...
Zupełny przypadek.
Zupełny przypadek. Już w tym roku nie brałam udziału. Ja wiem, no bo w końcu niech ktoś inny wygrywa.
Wybrałaś inną dyscyplinę, żeby wygrać.
Tak się złożyło. Niezamierzenie oczywiście.
No, oczywiście.
Tak. W tym roku powróciliśmy do turnieju tenisa razem z adwokatami, z naszą okręgową radą adwokacką. Zorganizowaliśmy taki turniej. Cóż my tam jeszcze mamy?
Spływy kajakowe?
Spływy kajakowe, tak. To są w ogóle fantastyczne wydarzenia. Spłynęliśmy już niemal całą Łynę, więc w tym roku mieliśmy taki dwudniowy spływ po Krutyni. Bardzo, bardzo fajna rzeka i my spływamy już we wrześniu, gdzie nie ma już tłumów.
My na szczęście nie będziemy nigdzie spływać z tego radia, natomiast mówimy o tych plusach, wiele fajnych imprez, wiele fajnej integracji, no ale to wszystko kosztuje. Każdy aplikant też, każdy z nas wnosił pewne opłaty. Jak to dzisiaj wygląda?
No oczywiście aplikacje są odpłatne. Wysokość opłat ustala minister sprawiedliwości. To nie tam, że my jako Izba sobie wymyślamy, że chcemy.
Co złego, to nie my.
Tak, co złego, to nie my, to minister ustala. I oczywiście aplikanci jako członkowie już samorządu też obowiązani są uiszczać składki co miesiąc. Aplikanci 30 zł. No radcowie 130.
Słuchajcie, już wiemy, że płacą, wiemy mniej więcej ile, a może można zwolnić z opłaty.
Tylko w bardzo wyjątkowych sytuacjach, ale opłaty za aplikację, na wniosek oczywiście aplikantów, nasza rada rozkłada na raty. Także tutaj też jest tak trochę lżej tym aplikantom, że nie muszą całej kwoty od razu.
Słuchajcie, jeszcze tak się zastanawiam, czy nasze nie są tańsze niż inne aplikacje?
Jeżeli chodzi o składki, no to
wiadomo,
nasze są mniejsze niż koleżeństwa z zielonymi żabotami. Natomiast opłaty za aplikacje, tak jak mówię, ustalane są przez ministra i one są takie same dla aplikantów adwokackich i radcowskich.
No niestety, drodzy radiosłuchacze, czas żegnać się. Czas antenowy nie jest z gumy. Wiele ciekawych tematów tutaj poruszonych z naszym gościem, którym w dniu dzisiejszym była radca prawny Marta Kawula, wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych. Rozmawialiśmy o upadłości konsumenckiej. Bardzo tobie, Marta, dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia i wspólnie spędzony czas.
Dziękuję bardzo. Bardzo miło było gościć i rozmawiać z panami.
A za wspólne spotkanie serdecznie dziękuję państwu.
Jakub Dzięty
i Michał Gornowicz. Do usłyszenia.
Do usłyszenia państwu.